Grzegorz Nowak, witam serdecznie. Program Marszem przez Historię.
Dziś w programie mówić będziemy o XIX-wiecznych epidemiach na ziemi wieluńskiej i porównamy je do bieżącej sytuacji w czasie pandemii COVID-19. Projekt Życie w czasach zarazy wczoraj, a dziś realizuje Fundacja Słowem Pisane we współpracy m.in. z drugim liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Wieluniu w ramach wojewódzkiego programu mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.
Osiemdziesiąt 88 lat. Z tego, co pamiętam, jak byłam młodsza, to mama mi opowiadała o chorobach i o umieraniach na cholerę. Był cmentarz na górce był, a teraz już nie ma po nim śladu, bo już wszystko zmarnowane, zniszczone, budynki stoją.
Wieluń był często nawiedzanym miastem przez choroby i epidemie. Zwano je dawniej morowym powietrzem. Najczęściej panowała cholera i ospa. Wynikiem systemu folwarczno-pańszczyźnianego była bieda, ciemnota i nędza chłopów. W XIX wieku ludzie wyjeżdżali na Śląsk do pracy czy na handel. Warunki żywieniowe i mieszkalne wywierały duży wpływ na stan zdrowotny mieszkańców wsi. Chłopskie chałupy budowane były z naturalnych materiałów, jak słoma, trzcina, drewno. Wieczory rozjaśniało światło z pieców, dopiero później pojawiła się lampa naftowa. Ludzie byli niedożywieni, bez opieki medycznej. Leczyli tylko regionalni znachorzy lub magicy. Chłopi chodzili na boso. Przyczyniało się to do chorób reumatycznych, przeziębień. Niektórzy mieli tylko po 2-3 lniane koszule, które w razie śmierci traktowane było jako spadek. Zasad higieny nie przestrzegano. Jedno z chłopskich powiedzeń mówiło: wilk się nie umyje, a żyje. Wodę czerpano ze studni, do której wlatywały nieczystości z gnojowników i kałuż. Plagą wsi były myszy i szczury, a także wszy, pchły i pluskwy. Wierzono również w istoty nadprzyrodzone, takie jak diabły, czarownice, strzygi czy zmory. Wierzono także, że w czasie nowiu księżyca nie można siać niektórych nasion. Między rokiem 1821 a 1823 Wieluń najprawdopodobniej nawiedziła pandemia, ponieważ liczba ludności zmalała o blisko 29%. Ogromnym zagrożeniem dla mieszkańców były także choroby takie jak cholera, tyfus, ospa i dur brzuszny. W roku 1847 wybuchła epidemia tyfusu plamistego z powodu wielkiego głodu, który wynikał z bardzo małych zbiorów ziemniaka. Był on głównym źródłem pożywienia. Latem roku 1852 Wieluń nawiedziła epidemia cholery. Choroba ta pochłonęła aż 264 ofiary. Prawdopodobnie choroba przeniesiona była z Praszki, gdyż mieszkańcy Wielunia nieśli pomoc podczas pożarów właśnie w tym mieście. Ludzie modlili się pod krzyżami, które można było napotkać w każdej wsi jako pomoc w ochronie mieszkańców. W roku 1858 na cholerę zmarło prawie 7% ludności.
Joanna Żubr, żołnierz Armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, podporucznik, córka Jana Pasowskiego i Anny Spiaseckich. Po trzecim rozbiorze Polski poznała Jana Domosowskiego, porucznika Armii Koronnej, który przebywał wówczas wraz z innymi żołnierzami jako jeniec w dyspozycji rosyjskich władz wojskowych. Mimo bardzo młodego wieku, zaledwie 13 lat, wyszła za niego za mąż. Mieli oni czwórkę dzieci. Jan zmarł jednak po 7 latach małżeństwa w Żytomierzu, gdzie wówczas mieszkali. W roku 1805 wdowa wyszła za mąż za Macieja Żubra. W roku 1806 Maciej zaciągnął się do drugiego pułku piechoty, tworzącej się armii przyszłego księstwa warszawskiego. Jego żona, przebrana w męski strój, podawała się za jego brata i jako, że była biegła w pracach krawieckich, poprawiła źle skrojony mundur męża. Jednak po jakimś czasie żołnierze zauważyli, że mają do czynienia z kobietą. Potem została ona przyjęta do wojska w charakterze wolnego kadeta. W roku 1809 wzięła udział w wojnie z Austrią. Po wielu przeżyciach w 1812 awansowała do stopnia sierżanta. Jednak po ciężkim okresie, bez środków do życia, wystarali się dla Macieja o posadę podleśniczego w Popowicach. Joanna Żubr zmarła w 1852 podczas epidemii cholery i została pochowana w Wieluniu na miejscowym cmentarzu parafialnym. Przyznany jej krzyż Virtuti Militari również znajdował się w naszym mieście, zawieszony jako wotum w kolegiacie. Uległ jednak zniszczeniu poprzez bombardowanie w roku 1915. 1939. Joanna Żubr należy do najbardziej niezwykłych i wartych podziwu postaci w historii Polski. Pisał o niej Wacław Gąsiorowski w poczytnej powieści Huragan. Jej urodę opisywał niejaki ksiądz Wójcicki, który znał ją osobiście. Oblicze jej śniade, oczy szarne, rysy wydatne, ruchy śmiałe, wzrost dobry, niełatwo dawało się domyślać płci pięknej.
Służby sanitarne były bezradne. Zacofani chłopi kupowali od domokrążców leki nieznanego pochodzenia, które tylko pogarszały stan zdrowotny. Radzono sobie jak tylko było można. Stawiano bańki, przykładano pijawki, chorym podawano nalewki alkoholowe z miodem, czosnkiem i wyciągiem roślinnym. W latach 1890-1905 na odpustach w Skomlinie, Mokrsku czy Ożarowie można było napotkać przewoźną aptekę Żyda Weissa, który na placu przed kościołem w przewoźnym wozie na wzór cygańskim zachwalał swoje leki z wędrownej apteki. Posiadał on maści, smalce, mikstury na tąpienie robaków, pobudzenie miłości i ugryzienia, liście chrzanu, eter oraz lusterka na odpędzenie złych mocy. Na wsiach leczyło bardzo dużo znachorów i uzdrowicielek, kobiet znających się na ziołach i ich właściwościach. Najbardziej znaną uzdrowicielką była Genowefa Nichter, a uzdrowicielem Edward Kucharski z Kozła. Natomiast znachorem od chorób zwierzęcych był Walenty Kalemba. Problemem w tamtych czasach był również świerzb. Którego myto szarym mydłem, smarowano siarkową maścią, starą śmietaną lub łojem kozła. Choroba była bardzo zaraźliwa. Przytułek dla ubogich został przekształcony w szpital. Dopiero potwierdzoną informację o lekarzach mamy z roku 1832. Mowa o lekarzu Hieronimie Schlesinger.
Szpital pod wezwaniem wszystkich świętych. Stał się on smutnym symbolem II wojny światowej, a o losach ostatniego dyrektora lecznicy, Zygmunta Patryna, powstał nawet film w reżyserii Bogusława Wołoszyńskiego. Szpital ten był dumą mieszkańców Wielunia. Plac pod jego budowę przekazał w latach 30. Fryderyk August Goleński. Małe miasto miał ambitny cel wybudowanie jednego z najnowocześniejszych tego typu obiektów w ówczesnym Królestwie Polskim. To dlatego architektem był Henryk Marconi, który był autorem na przykład Hotelu Europejskiego w Warszawie. Był to nowoczesny obiekt. 20 pokoi, z czego 12 to były sale dla chorych. Szpital dobrze spełniał swoją funkcję, leczono najdziwniejsze przypadki. Co róż do szpitala trafiali chłopi z odciętymi rękami czy palcami, które tracili przy pracach polowych. Zdarzali się również samobójcy, których zdołano odratować. Leczeni byli też pacjenci z chorobami zakaźnymi. Szpital leczył ludzi blisko 100 lat, a wystarczył jeden dzień, aby obrócić jego historię w proch. Dzień wcześniej ówczesny dyrektor odesłał do domu niemal połowę chorych, ponieważ spodziewał się wybuchu wojny.
Zostali wyróżnieni tacy lekarze jak Jakub Kozłowski oraz felczer Jan Marks, Abram Abramowicz, Józef Krzyczkowski i Wojciech Pilewicz. Została powołana rada szczegółowo opiekuńcza, po której w szpitalu został zatrudniony pierwszy lekarz, później także felczer. Lekarzem naczelnym szpitala był Jakub Kozłowski. Stanowisko to piastował od 1837 do 1845 roku.
Kozłowski Jakub. Był to długoletni lekarz obwodu wieluńskiego, urodzony w roku 1790. Był pierwszym lekarzem naczelnym Szpitala Wszystkich Świętych, naukę pobierał w szkołach średnich w Wieluniu, Kaliszu czy też Wrocławiu. Ostatecznie ukończył on szkołę w Warszawie, biegle posługiwał się różnymi językami. W 1822 został przyjęty na Wydział Lekarski Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, zaledwie 6 lat później został mianowany zastępcą lekarza obwodu wieluńskiego, a w 1835 naczelnym. Znanym lekarzem był również Restorf Karol Edward. Był on autorem podręcznika higieny.
W późniejszych latach do pomocy zostało zaangażowanych więcej lekarzy i felczerów. Stan opieki zdrowotnej z roku na rok się polepszał. W 1876 roku w Wieluniu łącznie ze szpitalem działało 4 lekarzy i 4 felczerów, którzy świadczyli też usługi prywatne. W latach późniejszych funkcjonował w Wieluniu lekarz powiatowy, który sprawował ogólny nadzór nad zdrowiem ludności w powiecie. Natomiast pierwsi lekarze-dentyści osiedlili się w mieście na początku XX wieku. W roku 1845 przeprowadzono w Wieluniu i powiecie szczepienia ochronne przeciwko ospie, w 1858 przeciwko cholerze, a od 1919 obowiązkowe są szczepienia przeciwko ospie. Od tego momentu choroby te są w defensywie.
Nad częścią historyczną audycji pracowały
Zuzanna Irasiak oraz Wiktoria Pęcherz.
W ramach przygotowania materiału korzystaliśmy z następujących źródeł:
Wieluński Słownik Biograficzny z lat 2016 oraz 2019,
Wieluń, dzieje miasta 1793-1945.
Rocznik wieluński autorstwa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.
Monografia wsi 750 lat Krzyworzeki.
Sekrety Wielunia, Praszki i Wieruszowa Magdaleny Kopańskiej.
Leksykon miasta Wieluń Tadeusz Olejnik.
Wieluńska pandemia. To wtedy wszystko się zaczęło. 17 listopada 2019 roku w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa. Jednak wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ten przypadek jakiejś nowej, jeszcze nic nieznaczącej choroby zapanuje nad całym światem. Wirus zaczął się rozprzestrzeniać. Przypadków było coraz więcej, ale nadal pozostawał on poza kręgiem naszych zmartwień, ponieważ dotyczył tylko terytorium środkowych Chin. Liczba przypadków, pomimo ciągłej walki i ograniczeń, nie maleje. Wzrasta w zastraszającym tempie. W ciągu pierwszych 9 dni marca 2020 akcje notowane na giełdach całego świata straciły na wartości 9 bilionów dolarów amerykańskich. 4 marca polski minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdza pojawienie się pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce. 6 marca zostaje odnotowana liczba 100 tysięcy zakażeń. Pandemia uspokaja się w Chinach, jednak w pozostałych częściach świata codziennie bije nowe rekordy. Z przerażeniem obserwujemy mrożące krew w żyłach obrazy z mediów. Jak na przykład we Włoszech brakuje trumien do chowania ludzi. W sklepach spożywczych nie ma już artykułów potrzebnych nam do życia. Wszędzie, gdzie się udamy, obserwujemy miasta widmo. Ochronę rzekomo zapewniają nam maseczki i płyny antybakteryjne, rękawiczki jednorazowe. Wszędzie zamykane są szkoły, zakłady pracy, gastronomia. Wprowadzany jest zakaz spotkań z ludźmi. Wszystko to dlatego, że 11 marca dyrektor generalny Światowej Organizacja Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus określił rozwój choroby jako pandemię. Także 11 marca premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie poinformowali o zamknięciu w ramach profilaktyki placówek oświatowych na okres 2 tygodni. Nikt jednak nie spodziewał się, że wrócimy do nich dopiero we wrześniu 2020 roku. 15 marca zamknięte zostały granice Polski dla ruchu lotniczego oraz kolejowego. Wprowadzono również kontrole paszportowe na wszystkich granicach lądowych, a do kraju pozwolono wjeżdżać tylko pracownikom i obywatelom Polski. Po przekroczeniu granicy drogą lądową obowiązywać ma 14-dniowa kwarantanna, za której złamanie grozić będzie grzywna w wysokości 5 tysięcy zł. Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. W Wieluniu dopiero teraz obserwujemy jakąkolwiek aktywność spowodowaną zakażeniami. Okazuje się, że burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wrócił z Włoch, gdzie obecnie panuje największy rozwój epidemii. Zostaje on jednak poddany kwarantannie. 10 marca 7 osób w przedziale 60 lat zostaje poddanych nadzorowi epidemiologicznemu po powrocie z Czech i Niemiec. 12 marca w Wieluniu zostaje ogłoszone całkowite zawieszenie placówek oświatowych od 16 marca oraz kulturalnych. 13 marca zostaje zorganizowana konferencja prasowa poprzez starostwo powiatowe dotycząca działań w sprawie koronawirusa. W uczestniczących dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Wieluniu Barbarę Sułkowską oraz dyrektora SPZOS w Wieluniu Janusza Atłachowicza zwołał wicestarosta Krzysztof Dziuba. Omawiano na niej postępowania wraz z diagnozowaną liczbą ponad 500 pacjentów z objawami grypopodobnymi. Zostaje także ograniczona działalność z klientami przez ZUS. Odwołuje on także wyjazdy rehabilitacyjne do ośrodków sanatoryjnych oraz ulgi dla przedsiębiorców. Sytuacja w Wieluniu pogarsza się. Władze apelują o pomoc dla osób starszych oraz służb zdrowia. Odwołane także zostają Dni Wielunia. 22 kwietnia 2020 roku w powiecie wieluńskim zostają odnotowane 3 przypadki koronawirusa. 24 kwietnia zostaje wydane specjalne oświadczenie. Stan chorych na tamten moment wynosi 5 zakażeń. Kwarantanną domową objęto 56 osób, a 19 nadzorem epidemiologicznym. W powiecie wieluńskim nie ma ozdrowieńców ani osób zmarłych powiązanych z COVID-19. Portal gov.pl informuje, że od 4 maja wprowadzone zostaną zmiany. Po majówce zostaną otwarte centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne weekendy, a hotele wznowią działalność. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane, po konsultacjach z sanepidem. Gospodarka zostaje powoli odmrażana, dociera do nas też informacja o etapach działania. 2 maja Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu wydaje komunikat dotyczący zachorowań w powiecie wieluńskim na koronawirusa SARS-CoV-2. W powiecie wieluńskim zarejestrowanych mamy już 38 osób z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu. 18 maja pojawia się kolejny komunikat z portalu gov.pl. Od 18 maja będzie można korzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Będzie można również prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policjalnych. Pod koniec maja stan epidemii prezentuje się następująco. W powiecie wieluńskim w dniu 27 maja łącznie laboratoryjnie potwierdzono 106 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Obecnie 40 osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim przebywa w izolacji w warunkach domowych. 3 osoby są hospitalizowane z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Aktualnie kwarantanną domową objęto 308 osób, a 52 nadzorem epidemiologicznym. Wyzdrowiały 63 osoby. Czerwiec i lipiec. Zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu starostwa powiatowego oraz ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Na czas czerwca pandemia trochę się wycisza. Możemy na nowo cieszyć się towarzystwem bliskich osób, wychodzić w miarę bezpiecznie z domu, cieszyć się życiem oraz tą cudowną porą roku, jaką jest lato. Niestety pora powrócić do rzeczywistości. Powiat wieluński wraz z dniem 8 sierpnia powraca z obostrzeniami jako jeden z największą liczbą przypadków koronawirusa. Znajduje się on w czerwonej strefie, co oznacza noszenie maseczek nawet na świeżym powietrzu, odstęp międzyludzki oraz stosowanie się do reszty restrykcyjnych obostrzeń. Działalność starostwa powiatowego wciąż pozostaje zawieszona. 24 sierpnia wraz z raportem zachorowań mamy 570 przypadków, 186 osób objętych kwarantanną, 8 osób jest hospitalizowanych z powodu zarażenia SARS-CoV-2. Aktualnie kwarantanną domową objęto 96 osób, a 33 osoby nadzorem epidemiologicznym. 12 osób zmarło, a 382 osoby wyzdrowiały. 1 września 2020 roku następuje długo wyczekiwany powrót uczniów do szkół. Dzieci mogą normalnie chodzić do szkoły pod warunkiem niewystępowania żadnych objawów chorobowych przy jednoczesnym noszeniu maseczek, dezynfekcji i odstępu społecznego. 4 września Wieluń wychodzi z czerwonej strefy. Przechodzi on tym samym w strefę zieloną z liczbą zakażeń równą 43. Zostaje również zamknięta przychodnia medyk. 7 września okazuje się, że w wieluńskim zakładzie Wielton potwierdzono 7 osób z dodatnim wynikiem testu. Jednak prace nie zostają przerwane, osoby skierowane zostają na kwarantannę. Wraz z dniem 30 września dociera do nas raport informujący o potwierdzonych 678 przypadkach COVID-19 oraz 48 nowych osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim. Objętych kwarantanną, 11 osobach hospitalizowanych, 148 osobach przebywających na kwarantannie i 28 osobach objętych nadzorem epidemiologicznym. 17 osób zmarło. 3 października Wieluń powraca do strefy żółtej z liczbą przypadków równą 155 oraz nowymi obostrzeniami. Ta zmiana nie trwała jednak długo. Wraz z dniem 8 października powiat wieluński powraca do strefy czerwonej. Liczba zakażeń znów gwałtownie wzrasta. Strefa czerwona zostaje wprowadzona także na terenie całego kraju. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest patrolowane przez okoliczne służby. Kolejne osoby umierają. 24 października zostają zawieszone wszystkie msze święte w Wieluniu w Kościele Bożego Ciała po stwierdzeniu koronawirusa u jednego z księży. Pozostali księża przebywają na kwarantannie. W dniu 12 października wraz z raportem sanitarnym sytuacja w Wieluniu wyglądała tak. Potwierdzono 830 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 120 osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim przebywa na kwarantannie. 15 osób jest hospitalizowanych z powodu zarażenia SARS-CoV-2. Aktualnie kwarantanną domową objęto 299 osób, a nadzorem epidemiologicznym 28 osób. Zmarło 20 osób, a 675 wyzdrowiało. Wraz z dniem 4 listopada 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ogłasza zamknięcie szkół w całym kraju od 9 listopada, mimo iż w Wieluniu ta zasada obowiązuje już od dawna z powodu czerwonej strefy. Od tego czasu wszystkie dzieci przechodzą na nauczanie zdalne, które kontynuujemy aż do teraz. Stan epidemiologiczny na dzień 19 listopada wynosił 2244 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 224 osoby z potwierdzonym wynikiem dodatnim przebywają w izolacji domowej. 42 osoby są hospitalizowane z powodu zarażenia SARS-CoV-2. Aktualnie kwarantanną domową objęto 631 osób, a zmarło 47 osób. Mamy również potwierdzenie, że bilans zgonów w powiecie wieluńskim w listopadzie tego roku wyniósł ponad 40% więcej niż ubiegłego roku. Na stan obecny znów paraliżuje nas strach przed chorobą. Sporo z nas już ją przeszło. Jedni gorzej, drudzy lepiej. Liczby, ku naszemu szczęściu, coraz szybciej spadają, więc jest szansa, że znów będziemy mogli powrócić do normalnego życia. Jednak zanim to się stanie, musimy nadal cierpliwie czekać i stosować się do wszelkich zasad, aby jak najlepiej pomóc tym, którzy starają się zaprowadzić w naszym powiecie spokój oraz ład. Dzisiaj, 10 grudnia, w Wieluniu odnotowano 838 nowych zakażeń oraz 41 zgonów. Jednak niech nie przerażają nas te liczby, tylko niech przypełnia nas nadzieja, że niedługo znów będzie lepiej. Nad częścią współczesną materiału pracowali Paweł Spodzieja, Marta Szewczyk, Maja Witkowska oraz Julia Zaręba z klasy 2C4 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka w Wieluniu.
Na zakończenie sonda przygotowana przez uczestników projektu.
Szczepionka została stworzona. Czy osobiście by się pani zaszczepiła? Czy jest może pani przeciwna szczepieniom i dlaczego?
Nie zaszczepiłabym się na COVID-a. Nie ufam słowom słyszanym w telewizji wypowiadanym przez polityków i specjalistów. Uważam, że najlepsze jest zachowanie higieny i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Tak, zaszczepiłbym się. Dlaczego bym się zaszczepił? No, z uwagi na charakter wykonywanej pracy raczej po pierwsze nie będę miał wyjścia, a po drugie no będę chciał dać przykład innym, że jednak trzeba to zrobić, a nie być obojętnym i nie liczyć na łódź szczęścia, że może się uniknie choroby.
Szczepionki też moim zdaniem nie są na ten moment przekonujące, także myślę, że na tą chwilę jestem przeciwna.
Zaszczepiłabym się. Jestem za zaszczepieniem, gdyż w ten sposób choroby się nie rozprzestrzeniają.
Osobiście uważam, że nie zaszczepiłbym się na szczepionkę przeciwko koronawirusowi.
Mam pewne obawy przed szczepionką. Myślę, że to jest takie ludzkie. Nie wykluczam, że się zaszczepię, ale na pewno nie w pierwszym terminie. Poczekam na wyniki tych szczepień, zobaczę jak będzie.
Bo zbyt krótki etap podjęty został prac w sprawie badań, jeżeli chodzi o szczepionkę. No na ten temat tylko mogę tyle powiedzieć.
Kiedyś może tak.
Nie jestem przeciwna szczepieniom, jestem za szczepionkami, ale uważam, że pierwszeństwo w tym powinna mieć głowa państwa i powinni oni pokazać to na wizji, że rzeczywiście prezydent, premier szczepią się i to są prawdziwe szczepionki. Powinno to być tak udokumentowane, żeby ludzie uwierzyli. Ja osobiście się zamierzam zaszczepić, ponieważ uważam, że szczepionka ratuje życie nie tylko jednym w tej chwili pokoleniom, tylko już uratowała wiele pokoleń, co się ludzie szczepili.
Jakie skutki, pani zdaniem, może ze sobą mieć zarówno dla gospodarki, turystyki, jak i życia codziennego ludzi epidemia COVID-19?
Ja uważam, jeżeli chodzi o skutki po epidemii, że będą one ogromne i zanim życie wróci do normalności, upłynie wiele, wiele lat. Na pewno nie będzie tak, jak kiedyś było.
Dla gospodarki ta choroba zagraża bardzo, gdyż upadają przedsiębiorstwa i działalności, nie można funkcjonować normalnie.
Zakłady pracy, gastronomia, fryzjerzy i wszystkie inne miejsca tego typu stają w miejscu, albo mamy utrudnione z nich korzystanie. Codzienne życie z maseczce na twarzy, brak spotkań z rodziną i przyjaciółmi, to wszystko odbija się na naszym zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym.
Mogą być duże skutki gospodarki Polski i ogólnie całego świata, bo to jest strasznie duża epidemia, no to każdy o tym dobrze wie. Dlatego to duże skutki będą, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Skutki tego czujemy gdzieś za 10 lat, dopiero wtedy się będą wszyscy pukać w głowę. Co to jest za polityka wprowadzona?
Dla turystyki, gdyż upada branża hotelowa i turystyczna, ponieważ nie można podróżować, korzystać z różnych atrakcji, wyciągów, gdyż wszystko pozamykane i restauracji w ten sposób upadają.
Skutki są różne, a począwszy od ekonomicznych po psychiczne. Ekonomiczne, ludzie stają się bardziej ubodzy, topnieje portfel.
Zanika też kontakty między znajomymi, przyjaźniami, rodzinami, gdyż nie można się spotykać, bo są obostrzenia w ilościach.
Pogrąża się biznes osób, które no, nawet dopiero co rozkręciły w branży turystycznej. Mnożą się długi, mnożą się zadłużenia. Nie jest to dobra sytuacja dla nikogo, a zwłaszcza dla małego biznesu i branży turystycznej.
No to już widać. Skutki są wielorakie w wielu dziedzinach. Zmieniło się życie. Wiele osób straciło pracę. Ludzie muszą pracować w inny sposób.
Moim zdaniem największe skutki COVID-u mają dzieci. dzieci i młodzież, która nie może być z rówieśnikami, nie może się z nimi kontaktować. Dzieci tracą fizyczny kontakt ze swoimi rówieśnikami, spędzają dużo czasu przed komputerem. Kiedyś był cały czas nacisk na to, że dzieci za dużo spędzają przed komputerem, przed telefonem, a w tej chwili jest nacisk na to, że dzieci nic, tylko się uczą przed telewizorem. Nie mają nawet czasu na to, żeby wyjść zaczerpnąć świeżego powietrza, bo jak nie nauka, to znowu gimnastyka, a nie gimnastyka, to matematyka i tak w koło.
Nastał COVID, zmieniło się życie.
Jak będzie, czas pokaże. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie Państwo propozycje tematów, zachęcam do przesyłania ich na adres grzegorz@radiozw.com.pl. Dziękuję za uwagę.